Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Papieska audiencja dla prezydenta Kostaryki oraz kościelne komentarze po decyzji Parlamentu Europejskiego o finansowaniu eksperymentów na embrionach złożą się na naszą część informacyjną. Rozmawiać będziemy z przewodniczącym Papieskiej Akademii Pro Vita, biskupem Elios Greccią. Przed tarnowską premierą Upadku Kamiennego Domu Romana Brandstettera naszym gościem będzie profesor Kazimierz Braun. Następnie ojciec Adam Wolanin opowie o kolejach misji świętego Franciszka Xaverego w Indiach w 1544 roku. 16 czerwca na piątkowy magazyn zaprasza ksiądz Józef Polak.
Prezydent Kostaryki Oscar Arias Sanchez złożył wizytę w Watykanie. Prywatna rozmowa z Benedyktem XVI trwała 25 minut, po czym papież przyjął również 6 osób towarzyszących kostarykańskiej głowie państwa. Po audiencji prezydent Arias spotkał się z watykańskim sekretarzem stanu kardynałem Angelo Sodano. Następnie odwiedził groty watykańskie, gdzie modlił się przy grobie Jana Pawła II. Oscar Arias Sanchez jest laureatem pokojowej Nagrody Nobla, którą otrzymał w 1987 roku.
Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej wyraziła niepokój z powodu podjęcia przez Parlament Europejski decyzji o finansowaniu z funduszy unijnych badań wiążących się z niszczeniem ludzkiego embrionu. W Strasburgu zaaprobowano wczoraj tzw. siódmy ramowy program badań. Przewiduje on finansowanie eksperymentów na ludzkich embrionach oraz embrionalnych komórkach macierzystych. Jak zaznaczył sekretarz generalny Komisji, badania te wiążą się z poważnymi zastrzeżeniami natury antropologicznej i etycznej. Wielu ludzi sprzeciwia się manipulacji na istocie ludzkiej. Z naukowego i moralnego punktu widzenia nie ma powodów do różnego traktowania embrionów w pierwszych chwilach życia, po implantacji czy też 14 dni później. Ludzka godność nie zależy i nie może zależeć od decyzji innych osób, stwierdził prat Noel Trenor. Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej zachęciła natomiast do rozwijania badań na komórkach macierzystych pochodzących od ludzi dorosłych.
Wczorajsza decyzja Parlamentu Europejskiego jest negatywna, a wręcz antyludzka, uważa biskup Elios Greccia, prezes Papieskiej Akademii Pro Vita.
Głosowanie, w którym większość eurodeputowanych wypowiedziała się za zezwoleniem na przeprowadzanie eksperymentów na embrionach, pomimo ograniczeń i zakazu klonowania, z moralnego i cywilizacyjnego punktu widzenia ma charakter negatywny, a powiedziałbym nawet antyludzki. Pominięto bowiem, jak poważnym faktem jest eksperymentowanie na żywej istocie ludzkiej, nie tylko bez jej zgody, ale prowadzące wręcz do jej zniszczenia. Przekroczenie zasady nienaruszalności życia ludzkiego jest poważnym zaniedbaniem dobra Europy, także ze względu na ujawnione i potępione wydarzenia z przeszłości. Przedstawianie jako usprawiedliwienia przyszłych możliwych sukcesów nauk medycznych i leczenia chorób nie ma jak dotąd żadnych podstaw doświadczalnych. Oprócz tego wynaleziono możliwości zaradzenia im dzięki badaniom na komórkach macierzystych ludzi dorosłych, a więc bez odwołania się do niszczenia embrionów. Wymaga to jednak cierpliwości i czasu. Wszystko to nie usprawiedliwia zasady zgładzenia istoty ludzkiej, jaką jest embrion, z powodu zarozumialstwa i zamiaru leczenia innych ludzi. Można pojąć, że tutaj osiąga swój cel, ostateczny rezultat, cały wysiłek pewnych ośrodków naukowych, aby wykazać, że embrion nie jest istotą ludzką posiadającą pełnię godności. Jednak właśnie w tym punkcie wyraźna jest irracjonalność, bezpodstawność i rozdźwięk między moralnością respektującą ludzką naturę, żywą istotę ludzką, a sprzeniewierzającym się jej utylitaryzmem i eksperymentalizmem. Etyka katolicka jest zdecydowanie przeciwna tego typu praktykom, ale także niekatolicy i niechrześcijanie powinni poważnie się zastanowić nad tym przekroczeniem zasady poszanowania ludzkiej natury. Wielu autorów stwierdziło, że to, co ma obecnie miejsce w Europie, zapomnienie o człowieczeństwie, znajduje w tych faktach smutne potwierdzenie. Żywimy nadzieję, że nie jest to ostatnie słowo Parlamentu Europejskiego, że będzie możliwość ponownego przemyślenia tych zagadnień. Trzeba też nade wszystko zachęcić wszystkie zdrowe siły zaangażowane w badania naukowe, dobrze zorientowane moralnie, aby wykazały na faktach, że jeżeli przestrzega się zasad moralnych, można osiągnąć sukcesy i wyniki pozytywne w porównaniu z tymi fałszywymi drogami badań naukowych.
Według księdza biskupa jak należy działać?
Przede wszystkim poprzez badanie nad komórkami macierzystymi, somatycznymi lub dorosłymi. Po drugie, poprzez ożywienie w pełni ludzkiego sumienia, które będzie szanowało człowieka zarówno w płaszczyźnie życia obywatelskiego, jak i parlamentarnym. Formacja sumień obywateli i ustawodawców jest dziś wyzwaniem najbardziej absorbującym i pilnym.
Z Europy wyszła idea obrony praw człowieka. Obecnie trzeba ich bronić w dziedzinie bioetyki. Pomimo niedawnych niepokojących sygnałów, co może wnieść Europa, by także w tej dziedzinie człowiek był w pełni respektowany?
Powinna kłaść fundamenty do badań naukowych i współżycia społecznego. Pierwszym z nich jest poszanowanie prawa do życia każdej istoty ludzkiej, poczynając od pierwszych chwil istnienia. Poza wszelką dyskusją filozoficzną pozostaje fakt, że człowiek zaczyna istnieć w momencie zapłodnienia. Jest to początek istoty ludzkiej. Jeśli się go nie respektuje, dochodzi do pogwałcenia całej wartości człowieka, całego jego życia. Trzeba więc, aby u podstaw ustawodawstwa i praw człowieka znajdowała się etyka. Chciałbym wiedzieć, co znaczą prawa człowieka, jeśli nie ma wśród nich prawa do życia.
Mówił biskup Elios Greccia, prezes Papieskiej Akademii Pro Vita.
Jutro w Tarnowie zostanie wystawiony dramat pod tytułem Upadek kamiennego domu Romana Brandstettera. Adaptacji i reżyserii podjął się pisarz, uczony i zarazem reżyser Kazimierz Braun. Sztuka ma uczcić setną rocznicę urodzin Romana Brandstettera, który przyszedł na świat właśnie tam 3 stycznia 1906 roku. Aby przygotować i wystawić spektakl, profesor Braun przyleciał specjalnie ze Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszka od 1985 roku i pracuje jako wykładowca na Uniwersytecie w Buffalo. Rozmawia z nim Krzysztof Drwal.
Brandstetterowska rocznica, okrągła, sprawiła, że pan profesor na chwilę ze Stanów Zjednoczonych ponownie do Polski zawitał i do Tarnowa.
Do Tarnowa, tak, dlatego że z Tarnowa wywodzi się Roman Brandstetter i jest bardzo dobrą rzeczą pamiętanie o korzeniach takich wielkich ludzi, którzy potem zaistnieli na arenie polskiej, na arenie międzynarodowej. A po drugie jest to powrót do mojego rodzinnego Tarnowa. Moja rodzina, ja sam byłem z powodu wojny, bo wtedy wypadło moje dzieciństwo i z powodu tego, co działo się po wojnie, kiedy rodziny były wyrzucane z jednych miejsc, kiedy były przesiedlane, kiedy palił się jakiś jeden dom, trzeba było budować gdzie indziej dom. Otóż z tego powodu ja mam parę takich punktów, do których mogę wracać w Polsce. No i właśnie okazało się, że Tarnów jest bodajże najważniejszy z nich.
17 czerwca na deskach Teatru imienia Sroskiego w Tarnowie Upadek kamiennego domu Romana Brandstettera w pańskiej adaptacji i reżyserii.
Pracowałem istotnie aktywnie nad dramatem. To jest dramat kameralny, bardzo ściśle napisany, ale równocześnie on zawiera w głębokich warstwach dialogu potencję, aby, można powiedzieć, wykraczać w kierunku ekspresyjnego widowiska scenicznego. Starałem się odczytać te potencje i wpisałem je w pewien sposób opracowanie dramaturgiczne, jakiego dokonałem. Jest moim wielkim szczęściem, że w głównej roli ja się nie będę obawiał stwierdzić, że ja uważam, że to największa polska aktorka w tej chwili, pani Teresa Budzisz-Krzyżanowska. To dla mnie wielki przywilej, wielka okazja.
Profesorze, Upadek kamiennego domu Romana Brandstettera to dramat, ale usłyszałem dzisiaj sensacyjną wypowiedź pana profesora, że Roman Brandstetter to wybitny, o ile nie najwybitniejszy prozaik drugiej połowy XX wieku.
Tak, ja tak uważam i nie jest to tylko figura retoryczna, ale to jest moje bardzo głębokie przekonanie ugruntowane na lekturze jego dzieł. Ja znałem przeróżne utwory Romana Brandstettera, tak jak one się ukazywały, kiedy były publikowane, ale teraz takie zadanie sobie stawiam zawsze jako reżyser, notabene ucząc reżyserii, tego samego wymagam od moich studentów. Kiedy przystępuje się do pracy nad utworem jakiegoś pisarza, to należy na nowo czy na świeżo przeczytać wszystkie jego utwory. Ja jestem po lekturze całego Brandstettera w ciągu ostatnich miesięcy. Między innymi przeczytałem powieść pod tytułem Jezus z Nazaretu. Ja uważam, że to jest utwór prozy mistrzowskiej. On ma ogromną głębię teologiczną. On jest oparty na niezrównanej zupełnie znajomości kultury, języka, kultury żydowskiej oczywiście, a równocześnie jest napisany przepiękną polszczyzną. Ten utwór, który miał wiele wydań i to w różnych językach, ale w kraju w swoim czasie był w kontekście określonej polityki kulturalnej niedoceniony, wręcz chowany pod jakieś brudne sukno. Myślę, że ten utwór ma szansę, między innymi właśnie z przypominaniem Brandstettera, z okazji jego rocznicy, z okazji tego przedstawienia, ma szansę znowu być odkrytym. I myślę, że każdy czytelnik tak przeżyje ten utwór, jak ja przeżyłem, mianowicie, że to jest wielkie dzieło, że to jest dzieło mistrzowskie.
Jak i cała twórczość Brandstettera ma szansę teraz wrócić, jak i sam Brandstetter, dzięki także panu profesorowi.
Tak, ja z ogromną radością podejmuję to zadanie i rzeczywiście traktuję to, że mam konkretne, określone zadanie wyreżyserowania tej konkretnej sztuki, ale równocześnie cieszyłbym się ogromnie, gdyby to przedstawienie jakoś zarezonowało szeroko jako przysługa dla autora, który może tym sposobem wrócić, być znów czytany, poznawany i szeroko rezonować.
Bardzo dziękuję. Z profesorem Kazimierzem Braunem dla Radia Watykańskiego rozmawiał Krzysztof Drwale.
Na szlakach nowożytnej ewangelizacji. Święty Franciszek Ksawery.
Przed mikrofonem ksiądz Adam Wolanin, jezuita.
Kiedy Franciszek Ksawery po wysłaniu listu do Mansilasa 5 września 1544 roku dowiedział się o niepowodzeniu pokojowej misji, z którą wspomniany już poprzednio Bramin został wysłany przez króla Iniqui Triberima do króla Betebermala, tego samego dnia wysłał jeszcze inny list do Mansilasa. Z powodu zupełnego fiaska pokojowych rozmów król Betebermal rozsierdził się i skierował swój gniew przede wszystkim przeciw Portugalczykom i chrześcijanom z Tutikorinu. Dostało się przy tej okazji także osławionemu kapitanowi Cosme de Paiva, który wcześniej sprzedawał Betebermalowi wojenne konie. Rzecz bardzo dziwna, że w tej szczególnie trudnej sytuacji Franciszek Ksawery wyraża nie tylko zaniepokojenie losem chrześcijan z Tutikorinu, ale pragnie także pomóc samemu kapitanowi de Paiva, który uważał Ksawerego za swego wroga, ponieważ Ksawery dążył do przywrócenia pokoju, a tym samym do uniemożliwienia mu bogacenia się ze sprzedaży wojennych koni. Dowiedziawszy się, że kapitanowi spalono domy i okręty i że on sam zbiegł na wyspy, Ksawery prosi swojego współbrata Mansilasa, by mu posłał łodziami i to jak najszybciej wodę i żywność. Sam chętnie by pojechał do kapitana, ale jak pisze w liście, rezygnuje z tej podróży, ponieważ nie jest przekonany, że kapitan ucieszy się z jego widoku. Jak bardzo Ksaweremu zależy na tym, żeby pomóc znajdującemu się w potrzebie kapitanowi, świadczą te oto słowa listu do Mansilasa. Na miłość Boga potraktuj sprawę z całą powagą, bo jak sam widzisz, kapitan znajduje się w nieszczęśliwym położeniu, jak i wszyscy chrześcijanie. Proszę na miłość Boga, pośpiesz się. Świadczy to niewątpliwie o bardzo wielkiej szlachetności św. Franciszka Ksawerego, który pragnie nieść pomoc znajdującemu się w potrzebie swojemu antagoniście i wrogowi. Wprawdzie ogólna sytuacja na wybrzeżu rybaków i los chrześcijan w Tutikorinie znacznie się pogorszyły z powodu nasilenia się konfliktu między królem Betebermalem a Iniquitriberimem, ale równocześnie pojawił się promyk nadziei na polepszenie sytuacji. W liście pisanym z Trichandur 7 września 1544 roku Franciszek donosi Mansilasowi między innymi, że sam król Iniquitriberim pragnie z nim rozmawiać, więc z pewnością skorzysta z tej sposobności, aby omówić z nim sposób na to, by chrześcijanie mogli poczuć się bezpieczni w jego posiadłościach. Na podstawie następnych trzech listów Xawerego wysłanych do Mansilasa w trzech kolejnych dniach od 10 do 12 września 1544 roku można wysnuć wniosek, że nasz misjonarz doznał nowego zawodu na skutek dalszych niepowodzeń swoich pokojowych poczynań. Sprawa się pogorszyła, ponieważ jeden z Portugalczyków wziął do niewoli sługę pewnego księcia, krewnego Iniquitriberima. Franciszek Xawery odczuł z tego powodu ogromny ból w swej duszy, a równocześnie nadzwyczaj wielki gniew i oburzenie. W liście wysłanym do Mansilasa z datą 11 września pisze do niego między innymi takie słowa. Jeżeli ten Portugalczyk jest jeszcze w Punikale, nie dbam o jego znaczenie. Masz mu dać w moim imieniu rozkaz, aby natychmiast zwolnił jeńca. Jeżeli Hindus jest mu coś winien, może żądać sprawiedliwości u księcia. Nie wolno mu wywoływać jeszcze więcej wzburzenia w kraju, niż mamy go obecnie. Ludzie są oburzeni na to, że się ich obraża i uprowadza do niewoli w ich własnym kraju, czego nigdy nie było dawniej. Sprawie tej poświęca Xawery większą część swojego listu, wypowiadając przy tym nieraz bardzo gorzkie słowa, jak na przykład te: nie byłoby godziwe, gdyby Hindus, ignorując obecność kapitana, porwał Portugalczyka z wyspy i zabrał go na kontynent. Nie wydaje się też godziwe Hindusom, by jeden z nich został porwany przez Portugalczyków na ziemi indyjskiej i uprowadzony do kapitana. Xawery musiał bardzo głęboko przeżywać takie zachowania osób uważających się za katolików, ale wcale nie licujące z wiarą chrześcijańską. Takie postępowanie wielu europejskich katolików doprowadziło Xawerego prawie do szału i rozpaczy. Daje temu wyraz w takich oto słowach wypowiedzianych w tym samym liście do Mansilasa. Aby uciec przed wieściami o tego rodzaju wypadkach, a jednocześnie pójść tam, dokąd woła mnie moje serce, a mianowicie do ziemi kapłana Jana, to znaczy do Abisynii, gdzie człowiek może wspaniale służyć Bogu, Panu naszemu, nie będąc zaszczutem za swe trudy, już prawie postanowiłem wziąć toni, to znaczy rodzaj łodzi, tu w Manapat i od razu popłynąć ku zachodnim brzegom Indii. Ten chwilowy poryw gniewu i oburzenia szybko jednak ustąpił. Następny list, pisany zaraz na drugi dzień, czyli 12 września, jest świadectwem odzyskanej równowagi ducha i rozpogodzonego serca. O dalszych losach i misjonarskich przygodach Franciszka będzie mowa w następnych audycjach.
Była to audycja z cyklu Na szlakach nowożytnej ewangelizacji w opracowaniu księdza Adama Wolanina.
Tu Radio Watykańskie. W piątkowym magazynie to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.